Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Zapraszamy na Studio Wschodnie. Dziś w programie zajmiemy się Eurazjatycką Unią Gospodarczą. Zastanowimy się, czym jest i jakie znaczenie ma ten projekt. Sprawdzimy też, jak przebiegła akcja Mikołajki Polakom z Naddniestrza. Opowie o niej Wojciechowi Jankowskiemu z Radia Wnet dr Tomasz Lachowski, redaktor naczelny portalu Obserwator Międzynarodowy. Natomiast dr Konrad Zasztoft z Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego odniesie się do niedawnych rozmów w Astanie, które miały na celu podział stref wpływów w Syrii. O tym, co wynika z tych rozmów, w dalszej części programu. Zostańcie Państwo z nami przez najbliższe kilkadziesiąt minut.
Profesor Andrzej Gil jest gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, rozmawiamy przy okazji konferencji, która odbywa się na Kulu, dyskusji panelowej Eurazjatycka Unia Gospodarcza. To taki twór powstały na początku 2015 roku, który z punktu widzenia Kremla stanowi pewien taki formalny oczywiście, ale najważniejszy mechanizm współpracy na obszarze postradzieckim.
Powiedziałbym w ten sposób, że to jest jedna z wielu prób, jakie Moskwa, ale także państwa poradzieckie podejmują, żeby jednak mimo wszystko zachować pewne więzi, które były silne i mimo wszystko są silne. Dlatego nie dziwmy się, że ta przestrzeń, która została tak posiekana, zdecentralizowana po 1991 roku, że ona próbuje się odradzać. Dlatego, że to jest taki naturalny odruch samoobrony mniejszego, który pamięta, że kiedyś należał do czegoś większego. Może to takie niejasne jest to, co mówię, ale pamięć o Związku Radzieckim jest jednak silna. My tego nie rozumiemy, ale te społeczeństwa poradzieckie, one mają to gdzieś tam genetycznie zapisane, że kiedyś to było wielkie, ogromne państwo, 1/6 ziemi. I to są takie próby, wydaje mi się, czasami rozpaczliwe, czasami zupełnie sensowne, stworzenia pewnej pamięci o Związku Radzieckim, wykorzystania tej pamięci, a jednocześnie skorzystania na tym, dlatego że ta Unia zakłada przede wszystkim cele gospodarcze. To są trzy państwa, które były państwami założycielskimi, czyli Białoruś, Rosja i Kazachstan, które chciały integrować się na poziomie gospodarczym, a przede wszystkim może nie tyle integrować, ile znosić bariery. Znosić bariery między nimi, to jest takie nawiązanie do Unii Europejskiej. Mowa była o ruchu towarów, ruchu usług, o mobilności obywateli. Taka troszeczkę Unia Europejska bis w warunkach poradzieckich. Ten projekt jest średni. Dlaczego? Dlatego, że różnica potencjałów jest ogromna między Rosją a Kazachstanem i Białorusią. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie wszystkim przynosi to korzyści w takim stopniu, w jakim było to założone. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj to nie jest problem tylko i wyłącznie znoszenia pewnych barier, ale także pewnej oferty. Co takiego naprawdę Rosja ma do zaoferowania Białorusi i Kazachstanowi i odwrotnie, czego nie można byłoby załatwić na innej płaszczyźnie. Zresztą dochodzą do nas głosy z Białorusi, że ona chętnie by się pewnie z tej Unii w jaki sposób wycofała. Projekt jest ciekawy, jak sądzę, ale ta część świata poza surowcami naprawdę ma niewiele do zaoferowania.
Ten projekt w głównej mierze gospodarczy, przynajmniej biorąc pod uwagę liczby, to też nie jest do końca taka przeciwwaga dla Unii Europejskiej. Wymiana handlowa Rosji z Unią Europejską to jest mniej więcej 50% ich całej wymiany międzynarodowej. W przypadku Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej to jest kilka procent zaledwie.
Patrzymy na to przez pryzmat wielkości państw i przez pryzmat pewnej tradycji. Natomiast popatrzmy na pewien realizm, popatrzmy na siłę gospodarek. Tutaj Unia Europejska, gdyby rzeczywiście była zarządzana, gdyby była projektem przemyślanym w 100% i sensownie rozwijanym, to jest potęga, to jest światowa potęga, to jest światowy lider praktycznie w każdej dziedzinie. Dlatego, że mówimy tutaj o 500 miliardów ludzi jeszcze, mówimy tutaj o potencjale niewyobrażalnym, mówimy tutaj o potężnej sile militarnej, a jednocześnie mówimy tutaj o elicie, która nie sprostała temu zadaniu i która po prostu niszczy ten projekt i go deprecjonuje. Z drugiej strony mamy do czynienia z potęgą w sensie powierzchni, natomiast za tą powierzchnią, za tymi tradycjami, za tą siłą militarną, bo jednak co by nie powiedzieć, Rosja posiada kilka tysięcy głowic atomowych, nie stoi żadna sensowna gospodarka. To jest gospodarka Paradoksalnie więcej się dzieje w Kazachstanie i może nawet na Białorusi niż w Rosji. Gospodarka rosyjska jest niemodernizowana od wielu dziesiątków lat, więc to jest taki troszeczkę kolos na glinianych nogach, ale także kolos z takim pustym wnętrzem, który no jest może tam troszeczkę obudowany, natomiast za tym się wiele nie kryje, może poza retoryką.
Czyli bardziej budowanie strefy wpływów w tamtym obszarze i może, nie wiem, przeciwwagi dla Chin?
Nie, to Chiny to zupełnie inna historia. To bardziej jest takie, bardziej jest chcieństwo i wyobrażanie sobie z jednej strony pewnego snu o potędze, który już minął, a z drugiej strony jednak jakaś wizja, która w dzisiejszych warunkach przede wszystkim gospodarczych, ale także politycznych i społecznych w tych trzech państwach i w tych afiliowanych, stowarzyszonych nie może być dzisiaj spełniona. Chiny to jest w ogóle nie partner dla Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. To jest państwo, to jest potencjał, który wielokrotnie przewyższa potencjał gospodarek tych trzech państw. W ogóle nie ma co porównywać. Gdyby Unia Europejska chciała z jednej strony, a z drugiej strony biorąc pod uwagę realny potencjał Chin, ich wpływy, szczególnie w Azji Środkowej, Kazachstan jest także w tej sferze, powiedzmy sobie, wspólnego wpływu, ale jest takie ciekawe pojęcie politologiczne od niedawna używane, to jest wymywanie. To jest takie powolne, jak ocean wymywa gdzieś tam, prawda, jakieś, my tego nie widzimy, ale z perspektywy 5, 10, 15 lat dostrzegamy, że ta powolna praca powoduje, że coś jest wymywane i Chiny wymywają Rosję z Azji Środkowej, wymywają, czy chcą wymywać także z Białorusi. Może nam się to wydaje dziwne, ale kierunek białoruski dla gospodarki chińskiej jest bardzo ważny i Łukaszenka nieraz do Chin jeździł. Próbował zidentyfikować wymianę chińską, a szczególnie obecność chińską, zarówno kapitałową, jak i faktyczną, infrastrukturalną na Białorusi. Także Rosja w porównaniu z Chinami jest na straconej pozycji. Dlaczego? Dlatego, że Chiny nie mają tych skrupułów, jakie ma Unia Europejska. W Unii Europejskiej są debaty, gra interesów i tak dalej, i tak dalej. My na tym przegrywamy. Natomiast Chińczycy podejmują decyzję, idą do przodu. Siedzą mocno w Azji Środkowej, wchodzą na Ukrainę, wchodzą na Białoruś. Wiemy, że jest koncepcja nowego jedwabnego szlaku, także przy jakimś udziale Polski. Dla Chin Rosja jest partnerem do przyjmowania decyzji, natomiast na pewno nie partnerem, który liczy się w jakiś sposób i który jest partnerem równoważnym. To nie te czasy.
Czy może w takim razie ten projekt, on ma szansę w jakiś sposób się rozwinąć w dobie kryzysu w przypadku Rosji, no, związanego z niskimi cenami ropy naftowej, no i w związku z sankcjami nałożonymi przez Zachód?
Nie sądzę. Może w momencie powstania był to taki powiew świeżości. Z czym mamy do czynienia? Z jednej strony mamy z państwem, które gra jakąś rolę globalną, ale wszyscy doskonale wiemy, jaki jest rzeczywisty stan Rosji, społeczeństwa rosyjskiego. No przecież bogactwo to nie jest państwo, bogactwo to jest społeczeństwo. Społeczeństwo rosyjskie, nie patrzmy na oligarchów. No ostatecznie nie jest ich tak dużo i nie oni tak naprawdę tworzą ten klimat Rosji. Z drugiej strony mamy Kazachstan, który rzeczywiście pod światowymi rządami despoty Nursultana Nazarbajewa rozwija się w sposób dynamiczny, ale to jest kilkanaście milionów ludzi. To jest gospodarka oparta przede wszystkim na wydobyciu i na przetwarzaniu półsurowców. No i mamy Białoruś, która sama z siebie jest ciekawym fenomenem ekonomicznym, bo tak naprawdę jest dodatkiem do gospodarki rosyjskiej, przetwarza produkty rosyjskie i reeksportuje je. Mamy też ciekawy przykład tego, co się dzieje w handlu między Polską, w tym trójkącie Polska-Białoruś-Rosja, kiedy nasze towary są przepakowywane na Białorusi, wysyłane do Rosji jako białoruskie. No to jest z punktu widzenia gospodarki, to jest jedno wielkie nieporozumienie. Także tutaj nie sądzę, żeby dzisiaj w roku 2017, dwa lata po istnieniu tego twardu, żeby można powiedzieć, że ono jest jakąś alternatywą i że ono jest rzeczywiście czymś z punktu widzenia ekonomii sensownym. Także nie jest projektem politycznym, dlatego że wszystko można powiedzieć o Łukaszence, o Nazarbajewie, ale nie to, że oni są w pełni poddani Putinowi, wręcz przeciwnie. I Nazarbajew, i Łukaszenka prowadzą własną grę. Więc no, jest to próba, jedna z wielu, ale nie, niestety, jak sądzę, nie udana.
Profesor Andrzej Gil jest gościem Studia Wschodniego. Jednym z pomysłów czy planów Putina w kontekście tworzenia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej było włączenie w jej struktury także Ukrainy. Oczywiście sytuacja rozwinęła się w ten sposób, że dzisiaj o niej w ogóle nie ma mowy. Czy w jakiejś perspektywie jednak ten projekt może przesunąć się właśnie w tym kierunku, pana zdaniem?
Nie wiem, czy w dzisiejszych okolicznościach, dlatego że tak naprawdę nie wiemy, dokąd dąży Ukraina i dokąd dąży jej elita polityczna, bo to te opowieści o o integracji z Europą, te opowieści o NATO, to raczej trzeba między bajki włożyć. Natomiast ja sądzę, że tutaj Wiktor Janukowycz może nie do końca rozumiał sytuację w swoim państwie i dlatego przegrał. Natomiast pamiętamy okoliczności jego przegranej, jego odejścia, dramatyczne, ale też pamiętamy, że on miał rzeczywiście pewną opcję. To znaczy Unia Europejska i Unia Euroazjatycka mogły się jawić jako wtedy, wówczas, jako realna alternatywa. Także wtedy być może on sobie wyobrażał, że jednak wejście w ten układ z Kazachstanem, Białorusią i Rosją będzie korzystniejsze z jego punktu widzenia, z punktu widzenia struktury politycznej czy polityczno-ekonomicznej Ukrainy, tej struktury geograficznej, będzie lepsze niż wejście do Unii Europejskiej. I to trzeba mieć tego świadomość. A dzisiaj Rosja nie da Ukrainie pieniędzy, Kazachstan nie da, Białoruś nie da, Zachód daje. No więc jak widzimy, elita ukraińska dzisiaj bardzo pragmatyczna. Kto daje, temu się oddaje co należne. Jeżeli dają Stany Zjednoczone, Ukraina jest proamerykańska. Jeżeli daje Unia Europejska, mówi się o Unii. Jeżeli NATO coś tam obiecuje, no to mówi się, że będzie się robiło plebiscyt o wejściu do NATO. Więc to są bardzo pragmatyczni ludzie. Natomiast dzisiaj Ukraina jest państwem upadłym tak naprawdę. I to jest problem, kto będzie ją chciał. To nie jest problem, kogo zechce Ukraina, tylko to jest problem, kto zechce wyłożyć te miliardy dolarów, euro czy rubli, czy chyba już biliony rubli i zechce odbudować to, co się stało po tych 2 latach konfliktu, wojny i destabilizacji.
Wracając do Unii Eurazjatyckiej, czy ten twór ma szansę przetrwać więcej niż kilka lat, na stałe wpisać się w krajobraz regionu?
Po pierwsze, jeżeli będzie komuś potrzebny, no to przetrwa. Po drugie, jeżeli Putin uzna, że jest mu potrzebny, to być może będzie to w jakiś sposób reanimował. A po trzecie, no może się coś zmieni, może rzeczywiście o czymś nie wiemy. Cały Kazachstan czeka z bólem i z żalem, co się będzie działo z Nazarbajewem, dlatego że on jest gwarantem jedności państwa, on jest gwarantem jego stabilności. Co się będzie działo z Putinem? No wybory, z tego co pamiętamy, są planowane na wiosnę przyszłego roku. Podejrzewam, jest to kwestia tylko, czy to będzie 90% czy 95%.
Niektórzy mówią głosowanie, nie wybory.
Tak, jakiś taki rodzaj, nie wiem, zwyczaju, który się nazywa wyborami. No Łukaszenka, jak liczę, 23 lata rządzi i jest na tyle młody jeszcze i dynamiczny, że sobie tam porządzi. Jeżeli ci ludzie uznają, że to jest im do czegoś potrzebne, to no to będzie trwało. Natomiast takich organizacji jest bardzo dużo, no chociażby sam ZBIR, czyli Związek Białorusi i Rosji. No przecież to była kiedyś rzeczywiście instytucja, którą analizowano, przewidywano w jakiejś tam krótkośrednio czy długookresowej perspektywie. No dzisiaj to jest martwe. Takich organizacji na przestrzeni poradzieckiej jest bardzo dużo. Dynamika jest ogromna. Ja jeszcze bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć. Gościem być w Lublinie, w Murach Kulu, profesora z Moskwy, młodego człowieka, który patrzy bardzo pragmatycznie na rzeczywistość, a jednocześnie szkoda, że no, poza studentami, poza pracownikami Kulu tak naprawdę nikogo to nie obeszło. Świadczy o tym, że może to my mamy problem tak naprawdę. Mówię tutaj o nie tylko Lublinianach, ale i Polakach. Nie chcemy słuchać, co tam się dzieje. Zadowalamy się fasadowym przekazem medialnym, który nie wnika w istotę rzeczy, tylko tak dzisiaj te media wyglądają. Szkoda, że taki człowiek, mówię, młody, dynamiczny, który ma rzeczywiście pewne przemyślenia, który zna świat i coś próbuje o tym opowiedzieć, jest słuchany przez garstkę ludzi. Rozmawiamy o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jako swego rodzaju alternatywie, ale rozmawiamy w takim zaklętym kręgu tych samych ludzi, którzy się ciągle spotykają i o tym mówią i starają się coś zrozumieć, natomiast nie ma jakiegoś zainteresowania. No dobrze byłoby, żeby ktoś przyszedł, nie wiem, z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Miasta, nie wiem, z sąsiedniego uniwersytetu i posłuchał. Nie gościmy tak często Rosjan, którzy mają rzeczywiście coś do powiedzenia i których wysłuchanie wniosłoby do naszej wiedzy jakiś nowy element. I to pokazuje też troszeczkę i nas w tym wszystkim. Coś się dzieje wokół nas, a my tkwimy w tych swoich oparach. Nie chcemy wyjść poza to. A Euroazjatycka Unia Gospodarcza być może nie będzie jakimś takim hitem, być może nie będzie tym, o czym będziemy mówili w ciągu najbliższych lat, ale na pewno o Rosji będziemy mówili. I to jest dla nas istotne, to jest dla nas ważne. Rosja jest, będzie. I chociażbyśmy nie wiem, co mówili, to po prostu tak jest. Trzeba ją zrozumieć. Nie znaczy, że akceptować, absolutnie, ale rozumieć na pewno. I szkoda, jak powiadam, że w takim kontekście kontekście nic się tak naprawdę nie dzieje.
Może po prostu modne jest mówienie o Ukrainie, o wojnie, o konflikcie, ale właśnie próba zrozumienia tego, co się dzieje w Rosji, na czym polegają te procesy, także gospodarcze, rządzące tym regionem, no nie jest takie popularne i to tutaj należy szukać tego klucza.
Na pewno, słowo modne, powiem w ten sposób, każdy jest jakby moralistą, prawda, wydaje wyroki, osądza i potępia albo nagradza, ale dobrze to robić w oparciu o jakąś konkretną wiedzę. Jeżeli uznamy, a to jest też w ogóle ciekawa rzecz, nie wiem, czy Państwo się nad tym kiedyś zastanawiali, dlaczego do dzisiaj to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, to jest operacja antyterrorystyczna, jeżeli mówimy o udziale Rosji, to logiczną rzeczą byłoby mówienie o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Jeżeli same władze Ukrainy o tym nie mówią, to jest z punktu widzenia nas bardzo istotne, bardzo ciekawe. Ale wracając do tego głównego wątku, rzeczywiście, ale jeżeli uznamy, a musimy uznać, że Rosja jest elementem tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, to warto też jakby przyjść i posłuchać na ten temat, dlatego że od tego tematu nie uciekniemy. Mówiąc o Rosji, nie wiem, może mówić o balecie, o hokeju i tak dalej, w końcu skończymy na Ukrainie, dlatego że to jest to, co nas najbardziej interesuje i ja rozumiem, że wszystko już wiemy na ten temat, ale warto jednak kogoś tam posłuchać i w tym naszym moralizowaniu i potępianiu czy nagradzaniu, żebyśmy jednak nie byli ślepi na to, co się dzieje, żebyśmy po prostu starali się wiedzieć, zrozumieć, przeanalizować i wyciągnąć wnioski, dlatego że dla każdego z nas najwyższym dobrem jest dobro Rzeczypospolitej, a nie kogoś innego. No chyba, że się mylę, ale przynajmniej tak sobie wyobrażam, że każdy z nas powinien mieć dobro Rzeczypospolitej na pierwszym względzie, a to dobro skąd się bierze? Z tego, że my rozumiemy świat i potrafimy się w tym świecie poruszać. Mam takie niestety przeświadczenie, może błędne, że my się troszeczkę duszamy jak to po omacku, czy jakby ktoś nam nałożył na oczy szalik i kazał ciuciu babkę grać, ale ciuciu babka jest bardzo bolesna. A po co mamy to robić, skoro możemy jednak otworzyć uszy i posłuchać człowieka, który ma coś ciekawego do powiedzenia i na tej podstawie budować jakiś obraz.
A tym człowiekiem jest Paul Kaliniczenko, prawnik z Moskwy, którego przedstawiciel Studia Wschodniego wysłuchał właśnie przy okazji dyskusji Eurazjatyckiej Unia Gospodarcza, kto kogo, złożona gra sił przyciągania i odpychania, a naszym gościem i o tym właśnie projekcie gospodarczym rozmawialiśmy z profesorem Andrzejem Gilem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
W imieniu Towarzystwa Polskiej Kultury Jasna Góra witam wszystkich serdecznie na zimowych Mikołajkach i Oplatku Bożego Narodzenia. Odwołując się do polskiej tradycji okresu Bożego Narodzenia, to czas spotkania z bliskimi, rodziną i składania sobie życzeń. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem, całą naszą wspólnotą. Raszków, Sloboda Raszków, Bendery, Tiraspol.
Te miasta, które Państwo usłyszeli, Sloboda Raszków. Raszków to miejsca, gdzie w Naddniestrzu, nieuznawanym państwie, mieszka najwięcej Polaków. To terytorium, które de jure znajduje się w Mołdawii. Po drugiej stronie telefonu dr Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki oraz redaktor naczelny portalu Obserwator Międzynarodowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niedawno odbył się finał akcji pomagania i zbierania środków, darów dla Polaków, którzy mieszkają w Naddniestrzu. Jaki był przebieg tej akcji? Przy okazji mogę dodać, że ja również w niej uczestniczyłem.
Tak, Towarzystwo Kultury Polskiej Jasna Góra w Naddniestrzu, właśnie w Tiraspolu, wraz z grupą dziennikarzy, naukowców tutaj z Polski, także właśnie Wojtkiem Jankowskim, ale również kilkoma innymi osobami zgromadzonymi w takiej agencji Horizon Agency, stworzyło program czy też pomoc właśnie dla Naddniestrza. To była pomoc świąteczna, pomoc na Boże Narodzenie, natomiast jakby tutaj hojność Polaków i z Polski, i z zagranicy przeszła nasze oczekiwania, ponieważ rzeczywiście udało się zebrać pokaźną kwotę pieniędzy, która nie tylko została na właśnie na święta, na nie wiem, na słodkości, na środki czystości dla tych biednych mieszkańców polskich, mieszkańców Naddniestrza, ale również na dalsze wyposażanie i dalszą rozbudowę Domu Polskiego Wołodyjowski w Raszkowie, bo właśnie w Raszkowie, w tym sienkiewiczowskim mieście, tam gdzie Wołodyjowski na kartach trylogii przebywał, tam gdzie na pal wbijano Azję Tuchajbojowicza, Tam właśnie i po bliskiej wiosce Słobodzie Raszków żyje najwięcej Polaków w Naddniestrzu, czyli w tej nieuznawanej części Mołdawii.
Wiem, że środowisko łódzkie, z którym jesteś związany, chce kontynuować tę pomoc i zbierać dalej środki i pomóc w otwarciu domu polskiego w Raszkowie.
Tak jest. Nie ustawamy w naszych staraniach właśnie dotyczących pomocy Polakom w Naddniestrzu. Myślimy, że no też jakby to nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, ponieważ myślimy nad taką właśnie ciekawostką, która może też większość mediów zainteresować, żeby po prostu rozpropagować naszą akcję. Natomiast to, co jest ważne, dla tych Polaków w Naddniestrzu każde spotkanie z ojczyzną, z Polakami, tak jak właśnie nami, którzy tam przyjechaliśmy, to jest wielkie święto, to jest możliwość posłuchania języka polskiego, możliwość spotkania się, wymienia się doświadczeniami, też jakby tradycją. To jest bardzo ciekawe, bo dla nas w Polsce spotkanie właśnie z rodakami na wschodzie, tam na Naddniestrzu, to jest spotkanie też z naszą tradycją, która często u nas w Polsce już zanika. Na przykład tradycją biesiady, tradycją śpiewu wspólnego, tradycją takiego właśnie wspólnego przeżywania świąt, ale również po prostu spotkań ze sobą. W Polsce często już od tego odchodzimy, a tam to jest bardzo żywe, więc jakby nawet dla nas samych to jest też wielka nauka, wielka radość, że tam możemy właśnie spotkać naszą kulturę, która zachowała się w takiej postaci, jaka kiedyś była również na terenach całej Rzeczypospolitej.
W jaki sposób rozpowszechniano informacje o zbiórce pieniędzy i jak ona odbywała się? No zazwyczaj to już obecnie są po prostu przelewy bankowe.
Tak, to były przelewy bankowe. Tutaj wspomnę wszystkim postać pana Marka Pantuły. To jest wielki człowiek idei, człowiek z Przemyśla, który właśnie od kilku lat, od 6 lat pomaga Polakom w Naddniestrzu. Nie tylko Naddniestrze, także Mołdawia jako taka jest pełna naszych rodaków.
Ja już dziękuję Tomaszowi doktorowi Lachowskiemu za rozmowę, a my z Mołdawii, z Naddniestrza przenosimy się do Syrii. Po drugiej stronie telefonu Konrad Zasztoft, Wydział Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Co Rosja chce ugrać w tej chwili na tym, co dzieje się w tej chwili w Syrii, na kryzysie syryjskim?
Tak, no ja przypomnę, że odbyły się rozmowy w Astanie zorganizowane przez Rosję, przez Turcję, także z udziałem Iranu, na których spotkali się przedstawiciele reżimu Asada i opozycji. No i to właśnie to ma doprowadzić do, w założeniu Turcji i Rosji, do pokoju w Syrii, no ale tutaj można też powiedzieć, że takim no niedeklarowanym wprost celem jest no po prostu podział Syrii na strefy wpływu, no i Turcja, która ma zupełnie inne cele w Syrii, w konflikcie syryjskim niż Rosja, bo popiera opozycję antyasadowską. Rosja popiera Asada. No jednak zdołały zawrzeć taki sojusz taktyczny, żeby właśnie no, osiągnąć jakieś swoje taktyczne cele. Czyli w przypadku Turcji to jest wyparcie Kurdów na wschodnią stronę rzeki Eufrat, stąd ta nazwa tej operacji wojskowej tureckiej Tarcza Eufratu. W przypadku Rosji chodzi o międzynarodową legitymizację no, tej sytuacji, która jest obecnie, czyli korzystnej dla Asada, kiedy region Aleppo został zdobyty i ten obszar posiadania reżimu Asada no, znacznie się zwiększył, no ale oczywiście Rosja przede wszystkim chce się pokazać jako taki gracz międzynarodowy, zresztą no wydaje się, że skutecznie, ponieważ Trump cały czas mówił jeszcze w kampanii wyborczej i w tej chwili również o tym wspomina, że Rosja tutaj jest potrzebna jako pomoc w zwalczaniu państwa islamskiego. No ale oczywiście czekamy na to, co powie Stany Zjednoczone. Już wiadomo, że to znaczy ostatnio Trump mówił o tym, że powinny powstać jakieś strefy bezpieczeństwa w Syrii. No i teraz wszyscy się zastanawiają, co Trump miał na myśli, mówiąc o tych strefach bezpieczeństwa, jak one będą wyglądać i przede wszystkim z kim będą budowane, czy z Rosją, czy z Turcją, czy może z syryjskimi Kurdami. No i tutaj jest oczywiście no, wielka niewiadoma.
Myślę, że czas został też wybrany nieprzypadkowo, bo okres wyborów, zaprzysiężenia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc Ameryka w pewnym sensie troszeczkę jest odstawiona na boczny tor akurat w tym okresie.
Oczywiście tak, no tutaj chodzi o to, żeby, tak mi się wydaje, że z punktu widzenia rosyjskiego chodzi o to, żeby ten porządek, nowy porządek w Syrii już był, że tak powiem, ustalony, a Amerykanie oczywiście, Rosjanie zapraszają Amerykanów do tych rozmów, no ale wydaje się, że chcieliby, żeby Rosjanie, żeby Amerykanie w jakiś sposób tylko zatwierdzili to, co już zostało ustalone przez Rosję i Iran. No Turcja także tutaj jest w jakimś sensie graczem, no ale zwycięzcą na ten moment, można powiedzieć, tego w sensie kontroli największej części terytorium, w sensie tego, że te zdobycze w Aleppo zostaną w jakiś sposób zaakceptowane międzynarodowo, no to tutaj zdecydowanie Rosja i Iran w tej chwili gra główną rolę. Zobaczymy, co zrobią Stany Zjednoczone za czasów prezydentury Trumpa.
Wydawało się do tej pory, że sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tym regionie są Kurdowie. Jak ta sytuacja może wyglądać teraz?
To jest najważniejsze pytanie, bo oczywiście za prezydentury Obamy taktyka walki z Państwem Islamskim polegała właśnie na wspieraniu przez Amerykę Kurdów syryjskich. A oczywiście to budziło oburzenie i niezrozumienie w Turcji, która uważa, jak nasz sojusznik, Ameryka, sojusznik NATO może wspierać naszych przeciwników. No ale tutaj w tej chwili z tych pierwszych deklaracji Trumpa wynika, że raczej ta strategia współpracy z Kurdami, ona nie zostanie zarzucona. No i oczywiście to będzie rodzić dalsze problemy między sojusznikami w NATO, z Stanami Zjednoczonymi i Turcją.
Konrad Zasztoft, Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyki. Wojciech Jankowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
To wszystko, co przygotowaliśmy w naszym programie na dzisiaj. Audycję zrealizował Piotr Wierzchoń. Do Państwa mówił Tomasz Nieśpiał. Studio Wschodnie wraca za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.